Zapraszamy na wiadomości.
Obowiązkiem żyjących jest to, aby nigdy nic podobnego w przyszłości się nie wydarzyło, powiedziała premier Beata Szydło. W środę obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
Prezes Rady Ministrów wzięła udział w obchodach 77. rocznicy pierwszej deportacji polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu Auschwitz.
W Oświęcimiu został podpisany list intencyjny w sprawie powołania Muzeum Sprawiedliwi spod Auschwitz.
Muzeum Sprawiedliwych spod Auschwitz, które tu powstanie, będzie świadectwem o bohaterach, o ludziach dobrych i przyzwoitych. Bardzo cieszę się, że znajdują się w nim historie konkretnych osób, konkretnych rodzin, mieszkających, żyjących tutaj na tej ziemi, na naszej ziemi. Do nas należy przypominanie światu o tym, kto był katem, kto był ofiarą, kto był bohaterem, a kto oprawcą. Musimy upominać się i bronić prawdy.
14 czerwca 1940 roku po raz pierwszy deportowano Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Z więzienia w Tarnowie przywieziono tam wówczas 728 mężczyzn.
Był to początek zaplanowanej przez Niemców eksterminacji narodów, głównie Żydów, Polaków i Romów. Ogółem do Auschwitz Niemcy przywieźli około 150 tysięcy Polaków. Połowa z nich zginęła.
Przemysł motoryzacyjny stanowi jedną z podstaw polskiej gospodarki, stając się motorem napędowym jej wzrostu. To główny wniosek płynący z raportu na temat sektora.
Autorem dokumentu są Bank PKO, Agencja Rozwoju Przemysłu i Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Raport Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym został zaprezentowany podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w podwarszawskim zakładzie WZM, produkującym precyzyjne komponenty do silników diesla. Z analizy wynika, że sektor motoryzacyjny odpowiada za około 8% PKB, generuje 13% eksportu i daje zatrudnienie dla 10% pracowników polskiego przemysłu. Autorzy raportu podkreślają, zapowiedziane w 2016 roku inwestycje o wartości 3 miliardów złotych oraz wpisanie motoryzacji do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju będą wzmacniały siłę rodzimej gospodarki. Polska motoryzacja zaczyna osiągać niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu wyniki na rynku europejskim i światowym, mówi wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
Po latach bardzo trudnych, po latach spadku polskiej produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, dzisiaj właściwie wychodzimy na prostą i osiągamy jeszcze do niedawna niewyobrażalne pozycje na rynku europejskim i na rynku światowym. Zresztą nawet nasza historia, historia polskiego przemysłu motoryzacyjnego i przed II wojną światową, licencja Fiata 508 i później produkcja Lux Sport, która gdyby doszła do skutku, a nie została zablokowana przez II wojnę światową, to mielibyśmy jeden z najnowszych, najnowocześniejszych wyrobów przemysłu samochodowego na świecie.
Branża motoryzacyjna jest drugą największą gałęzią przemysłu po branży spożywczej. W ubiegłym roku wartość produkcji sprzedanej polskiej motoryzacji wyniosła niemal 136 miliardów złotych. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Przed sądem rejonowym w Inowrocławiu rozpoczął się proces o ograniczenie praw rodzicielskich w związku z niewyrażeniem przez rodziców zgody na zaszczepienie dziecka po porodzie.
Rozprawa toczyła się przy drzwiach zamkniętych. Została odroczona do 24 sierpnia.
Przed budynkiem sądu odbyła się także pikieta przeciwników obowiązkowych szczepień dzieci. Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop podkreśliła, że w 16 państwach Unii Europejskiej rodzice mają wolny wybór w tej kwestii.
Rodzice na zachodzie są po prostu traktowani inaczej. Czy my jesteśmy w czymś gorsi? Czy jesteśmy głupsi? Czy urzędnik ma prawo za nas podejmować decyzje, skoro to nie on ponosi konsekwencje tych decyzji? To nie on musi pielęgnować dziecko z na przykład padaczką poszczepienną? Przede wszystkim należałoby wprowadzić dobrowolność szczepień. Należałoby też w prawie ściśle określić, że nie wolno kierować sprawy do sądu rodzinnego na podstawie jakiegoś przypuszczenia zagrożenia zdrowia dziecka. Ci rodzice podjęli te decyzje w ochronie jego zdrowia, ponieważ poprzednie dziecko miało powikłania, a matka, gdy rodziła noworodka, była chora. Wiadomo, że było ryzyko przeniesienia infekcji.
W Polsce od 1996 roku istnieje obowiązek szczepienia dziecka w pierwszej dobie po porodzie przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
W naszym kraju odsetek wyszczepialności nadal jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej osób nie zgadza się na szczepienia swoich dzieci. W ubiegłym roku odnotowano ponad 23 tysiące oficjalnie odnotowanych odmów.
W środę w Gdańsku odbyła się Olimpiada Przedszkolaka. Wydarzenie zorganizował Gdański Klub Sportowy Korsarz. Była to jedna z imprez organizowanych w ramach Narodowego Programu Upowszechniania i Usportowienia Dzieci i Młodzieży.
Andrzej Jaworski, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podkreślił, że to cenna impreza, dzięki której dzieci uczą się rywalizacji, zasad fair play i dobrych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu.
Jest to już druga edycja. Każda edycja to coraz więcej dzieci, coraz więcej opiekunów, ale przede wszystkim coraz więcej uśmiechu i radości na twarzach naszych milusińskich. Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy dzieją się i że te inicjatywy wyszły właśnie z Gdańska.
Aneta Kwaśniewska z Gdańskiego Klubu Sportowego Korsarz zaznaczyła, że Olimpiada Przedszkolaka jest też podsumowaniem zajęć sportowych, na które dzieci uczęszczały przez cały rok.
Zajęcia tak naprawdę odbywają się w przedszkolach. Już dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat bawią się, że tak powiem, w większy sport. Do dyspozycji mają konstrukcję koszy, do dyspozycji mają małe piłeczki. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, a finałem tych wszystkich zajęć jest właśnie Olimpiada Przedszkolaka. Dzięki Polskiej Grupie Energetycznej, Fundacji PZU, Ministerstwu Sportu mamy okazję te olimpiady organizować. Niestety nie pomogło nam w tym miasto Gdańsk, nie było zainteresowane realizacją tego projektu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nam w tym projekcie pomoże.
W Olimpiadzie Przedszkolaka nie było przegranych i zwycięzców. Liczyło się to, że najmłodsi chcą wspólnie uprawiać sport.
Do zadań, z którymi musieli zmierzyć się mali sportowcy, zaliczały się m.in. turlanie piłki, rzucanie do kosza, rywalizacja w sztafecie sprinterskiej czy wykonywanie prostych ćwiczeń gimnastycznych.
Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z niewywiązaniem się z decyzji o relokacji uchodźców.
Według Komisji, pomimo ponawianych wezwań do działania, 3 państwa nadal nie wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych. Szef MSZ Witold Waszczykowski oświadczył, że decyzja Komisji Europejskiej jest niesprawiedliwa. Zapowiedział też, że Polska będzie się bronić.
My będziemy oczywiście bronić się, argumentować, dlaczego jest tutaj niesłuszna ta decyzja Unii Europejskiej, zarówno ta podjęta we wrześniu 2015 roku, jak i dzisiejsza. Jest to koncepcja, sama koncepcja relokacji, czyli możemy ten eufemizm, możemy po prostu określić normalnym językiem. Jest to koncepcja siłowego przesiedlenia 160 tysięcy ludzi do miejsc, w których oni najczęściej nie chcą być przesiedleni. Jest to koncepcja niesłuszna, która nie powinna być wtedy ta decyzja podjęta i dzisiaj realizowana.
Szef polskiej dyplomacji przypomniał też, że zgodnie z porozumieniem z września 2015 roku przesiedlonych miało zostać 160 tysięcy osób.
Tymczasem, jak dodał, do tej pory dokonano tego w stosunku do 20 tysięcy ludzi i ze swych zobowiązań nie wywiązała się znaczna większość, czy nawet wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Polska chce być dostawcą bezpieczeństwa energetycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Przed południem wziął on udział w polsko-chorwackim forum biznesowym.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przebywał z wizytą w Chorwacji w związku ze zbliżającym się szczytem Trójmorza. To inicjatywa obejmująca współpracę krajów Europy Środkowej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki.
Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o budowie systemu bezpieczeństwa energetycznego w regionie, przypomniał, że Polska zrealizowała już gazoport w Świnoujściu. Teraz przygotowuje się do budowy gazociągu Baltic Pipe.
To nie jest nasza ambicja, tylko tyle, żeby zaspokoić własny rynek i zabezpieczyć siebie. My chcemy być także dostawcą bezpieczeństwa i w związku z tym chcemy także tworzyć zabezpieczenie dla naszych partnerów w Europie Środkowej i stąd chcemy, aby do tej idei Trójmorza Polska ze swojej strony dokładała właśnie w dużym stopniu budowanie bezpieczeństwa energetycznego. Stąd wszystkie nasze zabiegi, stąd nasze działania na szelfie norweskim, gdzie polska firma ma wykupione koncesje wydobywcze, gdzie rozpoczynamy już w zasadzie budowę właśnie gazociągu.
Szczyt państw Trójmorza w Warszawie odbędzie się na początku lipca. Współgospodarzem wydarzenia będą Polska i Chorwacja. W szczycie państw Trójmorza weźmie udział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
W Stanach Zjednoczonych doszło w środę do strzelaniny, w której ranny został republikański kongresmen Steve Scalise.
Rany postrzałowe odniosły także cztery inne osoby. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.
Do zdarzenia doszło podczas treningu bejsbolowego w Aleksandrii w stanie Virginia.
Jak poinformował prezydent Donald Trump, napastnik, którym był 66-letni inspektor budowlany ze stanu Illinois, zmarł w wyniku ran po tym, jak policja kongresu odpowiedziała ogniem na atak.
Dotychczas nie wiadomo, czy sprawca kierował się motywami politycznymi, choć przed oddaniem strzałów napastnik miał zapytać jednego z kongresmenów, czy ćwiczący na boisku są republikanami czy demokratami.
Kongresmen Steve Scalise sprawuje w kongresie ważną funkcję szefa dyscypliny partyjnej większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów.
Nikt z nas nie może żyć bez miłości. Jednym z najstraszliwszych zniewoleń jest przekonanie, że na miłość trzeba sobie zasłużyć, mówił ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie.
W cotygodniowej katechezie papież zaznaczył, że dziś wiele osób szuka zainteresowania, aby wypełnić pustkę wewnętrzną.
Jednak za wieloma formami nienawiści społecznej i chuligaństwa, jak wskazał ojciec święty, często kryje się serce, które nie zostało zaakceptowane.
W tym kontekście ojciec święty Franciszek zaznaczył, że uczynić nas szczęśliwymi może jedynie doświadczenie miłości ofiarowanej i otrzymanej.
Pierwszym krokiem, jaki Bóg czyni ku nam, jest miłość uprzedzająca i bezwarunkowa. Bóg kocha pierwszy. Bóg nie kocha nas dlatego, bo jest w nas jakaś przyczyna wzbudzająca miłość. Bóg nas kocha, ponieważ On sam jest miłością, a miłość ze swej natury skłonna jest do rozprzestrzeniania się, do dawania się. Bóg nie wiąże nawet swojej życzliwości z naszym nawróceniem. Najwyżej jest ono konsekwencją miłości Boga.
Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W encyklice Redemptor Hominis święty Jan Paweł II przypomniał: człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Pamiętając, że miłość przywołuje miłość silniej niż nienawiść przywołuje śmierć, nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.